Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Przed mikrofonem ojciec Dariusz. Zapraszam do wysłuchania porannej katechezy. Dzisiaj mówimy o arcykapłańskiej modlitwie Jezusa. To punkty 27-46 do 27-51 w katechizmie Kościoła Katolickiego. To artykuły, które kończą omawianie zagadnienia w katechizmie modlitwa w życiu chrześcijańskim. A więc w ogóle na temat modlitwy. Czym ta modlitwa jest? Mówiliśmy o życiu modlitwy, formach modlitwy, o walce, jaką jest modlitwa, walce w modlitwie, o synowskiej ufności w tej modlitwie, o wytrwałości modlitwy. Teraz osobna rzecz, arcykapłańska modlitwa Jezusa, a później przejdziemy już do ostatniego rozdziału w katechizmie, czyli do modlitwy Ojcze Nasz, modlitwy Pańskiej, tej, której nauczył nas Pan Jezus. Czytamy w katechizmie, że gdy nadeszła Jego godzina, Jezus modli się do Ojca. Jego modlitwa, najdłuższa z przekazanych nam przez Ewangelię, obejmuje całą ekonomię stworzenia i zbawienia, jak również Jego śmierć i zmartwychwstanie. Tradycja chrześcijańska nazywa tę modlitwę arcykapłańską, właśnie, bo jest to modlitwa naszego arcykapłana. Jest ona nieodłączna od jego ofiary, od jego przejścia, czyli paschy do Ojca, przez które został całkowicie Ojcu poświęcony. W tej ofiarniczej modlitwie paschalnej wszystko zostało w nim ponownie zjednoczone. Bóg i świat, słowo i ciało, życie wieczne i czas, miłość, która się wydaje i grzech, który ją zdradza, uczniowie będący jej świadkami oraz ci, którzy uwierzą w Niego dzięki ich słowu, uniżenie i chwała. Jest to także modlitwa jedności. A zatem, kiedy czytamy, że w tej modlitwie paschalnej, kiedy ją także, tę samą modlitwę czytamy, zjednoczone są Bóg i świat, słowo i ciało, życie wieczne, czas, miłość i grzech, który miłość zdradza, uczniowie będący świadkami, ci, którzy przyjdą dzięki słowu ich świadectwa, to widzimy, jak bardzo uniwersalna, jak bardzo wszechogarniająca jest ta modlitwa. Ona zrozumiała jest w swym niezwykłym bogactwie, zwłaszcza gdy umieścimy ją na tle żydowskiego święta Dnia Przebłagania, święta ekspiacji, Jom Kippur. Możemy powiedzieć, że w ten sposób jakby wyprzedza to, co dokona się w krzyżowej męce Pana Jezusa, w krzyżowej śmierci naszego Pana. Rzeczywiście krzyż i wywyższenie Jezusa są dniem przebłagania, w którym cała historia świata odnajduje swój sens. To jest sens tej ekspiacji, jaką Chrystus na drzewie krzyża podejmuje. Mówi nam o tym Ojciec Święty Benedykt XVI w swojej książce Jezus z Nazaretu, może za chwilę także na ten temat dwa słowa, dlatego że ta książka, oczywiście opisując i dając nam wgląd takiej myśli teologicznej, pokazuje jednocześnie badania teologiczne nad tekstami, pokazuje także nad historią. Drugi z tomów poświęcony jest od wjazdu do Jerozolimy do zmartwychwstania, czyli tym wydarzeniom, to autorstwa Benedykta XVI. I mamy w tej książce, w drugim tomie, rozdział 4 poświęcony modlitwie arcykapłańskiej Jezusa. Pierwszy punkt w tym rozdziale to żydowskie święto przebłagania jako biblijne tło modlitwy arcykapłańskiej, a następnie 4 wielkie tematy modlitwy arcykapłańskiej, o których dzisiaj na podstawie także tej książki sobie powiemy, rozwijając myśl katechizmu Kościoła katolickiego. Otóż, jak wspomniałem, w modlitwie Pana Jezusa żydowski dzień przebłagania znajduje swe wypełnienie. Ofiary ze zwierząt przechodzą już do przeszłości, a ich miejsce zajmuje ofiara wyrażana przez słowa. Benedykt XVI podkreśla, że to słowo zajmujące miejsce ofiar nie jest w rzeczywistości zwykłym słowem, lecz jest to słowo tego, który sam jest słowem i dlatego właśnie wszystkie ludzkie słowa włącza w wewnętrzny dialog Boga. Co działo się w ten dzień przebłagania, w Jom Kippur, w to święto ekspiacji? Otóż w ten dzień najwyższy kapłan dokonuje zadośćuczynienia najpierw za siebie, następnie za całą klasę kapłańską i wreszcie za cały lud. A celem jest przywrócenie ludowi Izraela po całorocznych wykroczeniach świadomości, że to jest naród wybrany, że to jest lud święty pośród innych narodów. Modlitwa Pana Jezusa przedstawiona w 17 rozdziale Ewangelii według świętego Jana, także kiedy przyjrzymy się strukturze tej modlitwy, przejmuje strukturę święta Jom Kippur, Dnia Przebłagania. Tej nocy Pan Jezus zwraca się do Ojca w chwili, kiedy ofiarowuje samego siebie. Samego siebie daje w ofierze. Nie to, że ktoś odbiera życie Jezusowi, tylko że On to życie daje za nas. Pozwala się ukrzyżować, pozwala na to. Wydaje siebie w ofierze. Gdyby nie chciał, to nikt nie był w stanie by zrobić Jemu nic, ale On to życie oddaje, bo się ofiarowuje jako kapłan, jako żertwa, jako ofiara. Zatem zobaczmy, że to jest pierwsza część tej struktury święta Dnia Przebłagania. Najpierw tam najwyższy kapłan dokonuje zadośćuczynienia za siebie. Oczywiście tutaj Pan Jezus jako ten, który jest bez grzechu, ofiarowuje samego siebie za nas. On, kapłan, ofiara, modli się za siebie samego najpierw w tej modlitwie arcykapłańskiej. Następnie, tak jak arcykapłan w Jom Kippur modli się za współbraci w kapłaństwie, tak tutaj Chrystus modli się za apostołów. I trzecie, gdy tam modli się kapłan za cały lud, Chrystus modli się za tych wszystkich, którzy w Niego uwierzą, czyli za Kościół wszystkich czasów. Modli się za nas, za Kościół XXI wieku, za Kościół w marcu roku pańskiego 2020. Jest to modlitwa zanoszona za nasz obecny Kościół, za to, co, za taki Kościół, w jakim stanie on się znajduje, za każdego z nas. Więc zobaczmy, ta struktura Dnia Przebłagania, modlitwy Dnia Przebłagania najwyższego kapłana zostaje przeniesiona do modlitwy Pana Jezusa zapisanej w 17 rozdziale Ewangelii świętego Jana i to staje się treścią tej modlitwy Chrystusowej. Teraz przypatrzmy się tej strukturze. Proponuję, byśmy najpierw popatrzyli sobie na strukturę, czyli właśnie na te poszczególne części. Kiedy Chrystus modli się za siebie samego, to raz, za apostołów to dwa i za tych wszystkich, którzy w Niego uwierzą, czyli za Kościół wszystkich czasów, to trzy. Następnie przejdziemy sobie do tematów, które poruszane są w tej modlitwie. To będzie druga część tych naszych rozważań. Otóż modlitwa Pana Jezusa, wznoszona za siebie samego, jest prośbą o swoje uwielbienie, swoje wyniesienie w Jego godzinie. Mówi też nam o tym Benedykt XVI podczas jednej z audiencji generalnych. W istocie to jest coś więcej niż prośba. Otóż modlitwa Pana Jezusa, zanoszona za siebie samego, to jest deklaracja pełnej gotowości, dobrowolnego, wielkodusznego wejścia w plan Boga Ojca, który dokona się w wydaniu, bo za chwilę Chrystus będzie pojmany, oraz w śmierci i zmartwychwstaniu. To jest deklaracja woli, pełnienia woli Ojca, posłuszeństwa Ojcu. Zobaczmy, jak wspaniała modlitwa za siebie samego. Chcę pełnić Twoją wolę, oto jestem, abym pełnił wolę Twoją, Boże. To jest dla nas też wskazanie na modlitwę za siebie samego, żeby ona stawała się deklaracją pełnej gotowości wejścia w plan Boga Ojca, w taki plan, jaki Bóg ma dla każdego z nas. Jest to godzina, zwróćmy też uwagę, bo mowa jest o godzinie, rozpoczęta zdradą Judasza. A kulminacją tej godziny będzie wstąpienie zmartwychwstałego Jezusa do Ojca. Wyjście Judasza z wieczernika Pan Jezus komentuje słowami: Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. Popatrzmy, bo zaczęła się godzina wyniesienia Jezusa. Godzina, w której Chrystus ponowi deklarację pełnej gotowości wejścia w plan Boga Ojca. I dlatego to wyjście Judasza komentuje Chrystus, mówiąc o tym, że w tym momencie Syn Człowieczy został otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. Uwielbienie, o jakie Jezus prosi dla siebie samego, jako najwyższego kapłana, to jest wejście w najpełniejsze posłuszeństwo Ojcu. Posłuszeństwo, które go prowadzi do jego pełniejszego synostwa. A teraz Ty, Ojcze, otocz mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie pierwej, zanim świat powstał. Czytamy w 5 wersie Ewangelii Janowej 17 rozdziału. Otóż to właśnie ta gotowość i prośba są pierwszym aktem nowego kapłaństwa, które inauguruje Jezus. Jest to całkowite danie siebie na krzyżu i właśnie na krzyżu, będącym najwyższym aktem miłości, Chrystus jest uwielbiony, ponieważ miłość jest prawdziwą chwałą Bożą. To uwielbienie Pana Jezusa dokonuje się, gdy On wyciąga swoje ramiona i daje się przybić za nas, za nasze grzechy, za każdego z nas. Drugim momentem tej modlitwy w strukturze jest wstawiennictwo Pana Jezusa za uczniów, którzy byli z Nim. Są oni tymi, o których Jezus może powiedzieć Ojcu: objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty mi ich dałeś, a oni zachowali słowo Twoje. Objawienie ludziom imienia Boga to realizacja nowej obecności Ojca pośród ludu, pośród ludzkości. To objawienie jest nie tylko jakimś słowem, ale w Jezusie jest rzeczywistością. Bóg jest z nami. Takie jest imię. Emmanuel. Bóg z nami. W Jezusie zostało objawione imię Boga ludziom. Bóg z nami. Wypełnia się obecność z nami. Jest ta obecność pośród nas. Tak więc objawienie imienia dokonuje się w którym momencie? Otóż dokonuje się w momencie wcielenia Słowa, gdy Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. W Jezusie Bóg wkracza w ludzkie ciało, staje się bliskim w sposób wyjątkowy, tożsamościowy. Szczytem tej obecności jest ofiara, jakiej Pan Jezus dokonuje w swojej pasrze śmierci i zmartwychwstania. A w centrum modlitwy wstawiennictwa i zadośćuczynienia znajduje się prośba o uświęcenie. Jezus mówi do Ojca: oni nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty mnie posłałeś na świat, tak i ja ich na świat posłałem. a za nich ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. Więc po pierwsze, gdy Chrystus wstawia się za uczniami, którzy byli z Nim, po pierwsze mówi, objawiłem im Twoje imię. We mnie Twoje imię, Bóg z nami, zostało objawione. Stałeś się, Ojcze, najbardziej widoczny we mnie, ponieważ ja i Ojciec jedno jesteśmy. Kto mnie zobaczył, zobaczył i Ojca mego. Ale Chrystus idzie dalej. Objawiłem Twoje imię w sobie. Proszę Cię, uświęć ich w prawdzie. Co znaczy uświęcić? Trzeba przede wszystkim powiedzieć, że uświęconym, to znaczy świętym, jest właściwie jedynie Bóg. Uświęcić oznacza zatem przeniesienie pewnej rzeczywistości, czyli pewnej osoby albo rzeczy do własności Boga. Jeśli tylko Bóg właściwie przecież jest święty, to uświęcenie to jest przeniesienie do własności Boga. Na przykład, kiedy konsekrujemy Kościół, nową świątynię, to wówczas dajemy ją na wyłączność Bogu. Tam nie ma różnych innych czynności, które w Kościele są dokonywane, dlatego że staje się to miejsce kultu wyłącznie i na zawsze, jak czytamy w modlitwie konsekracji takiego kościoła. A zatem tutaj już mamy pokazane, co znaczy uświęcić. Wyłączyć z innego użytku na rzecz własności Boga. Są zatem te dwa aspekty. Z jednej strony wycofujemy ze zwykłego użytku, odseparowujemy od zwykłego użytku, wyodrębniamy ze środowiska życia osobistego człowieka, aby być całkowicie danymi Bogu. Z drugiej zaś strony to wyodrębnienie, to przeniesienie do sfery Boga ma znaczenie posłania, ma znaczenie misji. Nie jest się wyodrębnionym, wyłączonym do własności Boga po to, żeby nie służyć, tylko właśnie, żeby być posłanym do służby, do misji. Czyli dana rzeczywistość, na przykład mówimy osoba konsekrowana, ponieważ została ofiarowana Bogu, istnieje dla innych, jest dana innym, nie istnieje dla siebie, oddana Bogu, a Bóg oddaje ją ludziom w służbie. To właśnie znaczy uświęcenie. To o to Chrystus modli się w modlitwie arcykapłańskiej. Żeby apostołowie byli oddani Bogu, a Bóg odda ich ludziom w służbie, w misji, w apostolstwie. Konsekrowanym jest ten, kto jak Jezus jest wybrany ze świata i wyodrębniony dla Boga, mając na względzie zadania po to, żeby być całkowicie do dyspozycji wszystkich. Dla uczniów będzie to kontynuowanie misji Pana Jezusa. Po to są wyodrębnieni, żeby kontynuować misję Jezusa. Bycie danym Bogu, aby właśnie w ten sposób być posłanym do wszystkich. Do wszystkich Chrystus posyła. I w wieczór Paschy zmartwychwstały, ukazując się uczniom, powie im: pokój wam, jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Trzeci akt tej modlitwy arcykapłańskiej to jest z kolei modlitwa za tych, którzy wierzą w Niego, czyli za Kościół wszystkich czasów. To spojrzenie modlitwy rozciąga się aż do końca czasu. Tego, który my znamy, także na nasz rok pański, 2020. Jezus zwraca się w tej modlitwie do Ojca, aby wstawiać się za tymi wszystkimi, którzy zostaną doprowadzeni do wiary za pośrednictwem misji, którą rozpoczęli apostołowie i która jest kontynuowana w dziejach, także w ojczyźnie naszej. Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie. Jezus modli się za nas, za Kościół w roku pańskim 2020. Możemy powiedzieć, że w modlitwie arcykapłańskiej Jezusa dokonuje się założenie Kościoła. Właśnie tutaj, podczas ostatniej wieczerzy, Jezus tworzy Kościół, bo Kościół jest wspólnotą uczniów, która przez wiarę w Jezusa Chrystusa, jako posłanego przez Ojca, otrzymuje jedność i zostaje włączona w misję Pana Jezusa prowadzenia świata do poznania Boga, a przez to do Jego zbawienia. Tutaj znajdujemy rzeczywiście prawdziwą definicję Kościoła. O tym mówi w książce Jezus z Nazaretu właśnie Benedykt XVI. Kościół rodzi się z modlitwy Jezusa, mówi papież. Modlitwa ta nie jest jednak tylko słowem, jest ona aktem, przez który Jezus samego siebie poświęca, czyli składa siebie w ofierze za życie świata. Jezus modli się, aby Jego uczniowie byli jedno. Popatrzmy teraz na tematy modlitwy arcykapłańskiej jeszcze krótko, bo na razie skupiliśmy się na strukturze tej trzyczęściowej, ale jeszcze może cztery tematy, o których mówi Ojciec Święty Benedykt XVI w książce Jezus z Nazaretu. On wyróżnia, Ojciec Święty Benedykt, te cztery wielkie tematy. Pierwszy dotyczy życia. Życie, to jest pierwszy temat. Jezus modli się, otocz swego Syna chwałą, aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. I papież zauważa, że zwrot życie wieczne nie oznacza jedynie życia po śmierci. Życie wieczne jest samym życiem, jest esencją życia, jest życiem prawdziwym, które jest możliwe także w czasie, w którym my żyjemy i którego nie narusza już następująca potem śmierć fizyczna. Życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie kończy, mówimy w liturgii pogrzebowej. Czyli to życie wieczne rozpoczyna się już tutaj, tak naprawdę dla nas na ziemi. I później śmierć fizyczna, która przychodzi, nie jest w stanie tego życia wiecznego naruszyć. Na takie rozumienie życia wiecznego wskazują wyraźnie słowa Pana Jezusa z opowieści o wskrzeszeniu Łazarza. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki, mówi Pan Jezus. A zatem ucznia Jezusa określa to, że żyje. A więc to, że poza zwyczajnym egzystowaniem, poza jedzeniem, chodzeniem i zwyczajną taką egzystencją, taką, powiedziałbym, taką po prostu przynależną istotą żywym, uczeń Jezusa znalazł i prowadzi życie prawdziwe, którego tak naprawdę wszyscy szukają. Życie wieczne nie jest jakimkolwiek trwaniem przez całą wieczność, ale jest wydarzeniem relacyjnym. Chodzi o relację z tym, który sam jest życiem. To jest życie, pierwszy z tematów modlitwy arcykapłańskiej. Drugim tematem modlitwy arcykapłańskiej Chrystusa jest poświęcenie, uświęcenie. Wspominaliśmy trochę, co to znaczy, ale jeszcze w tych tematach dookreślmy to, przypomnijmy to. Jest tu mowa o trojakim poświęceniu. Ojciec poświęcił Syna i posłał na świat, Syn poświęca siebie samego i prosi, żeby mocą Jego poświęcenia uczniowie zostali uświęceni w prawdzie. Czyli to, co powiedzieliśmy sobie wcześniej. Uświęceni w prawdzie, to znaczy wyłączeni dla Boga po to, żeby Bóg mógł ich posłać na misję, na służbę ludziom. Odebrani, wyjęci z ludzi na wyłączność Boga, po to, żeby Bóg mógł oddać ich ludziom na służbę, swoją służbę. To jest właśnie ten temat związany z uświęceniem. Kolejny temat modlitwy arcykapłańskiej to temat dotyczący objawienia imienia Bożego. Objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś ze świata. Czym jest imię Boga? Otóż objawienie imienia jest nowym sposobem obecności Boga wśród ludzi. To jest to, co wspomniałem wcześniej. Otóż kto widzi Jezusa, widzi także i Ojca. Najpełniej Bóg w czasach ostatecznych, czyli w czasach Jezusa, przemówił do nas przez Jezusa. Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, lecz w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Żyjemy dzisiaj w czasach ostatecznych. I czwarty temat, na który wskazuje Benedykt XVI w refleksji nad modlitwą arcykapłańską, to prośba o jedność jego uczniów. Prośbę tę Chrystus powtarza 4 razy w różnych wariantach. Jedność uczniów. Jedność nie jest ze świata. Świat nie może stworzyć jedności własnymi siłami, mówi Benedykt XVI. Jest to jedność, która ostatecznie może zapanować jedynie dzięki Bożej łasce. Z drugiej jednak strony nie jest tak, że ta jedność jest jedynie jakąś nadprzyrodzoną, niewidzialną rzeczywistością. Jezus modlił się o jedność, która może pochodzić tylko od Boga, działającego przez Chrystusa, która jednak ukazuje się w sposób tak konkretny, że działająca obecnie moc Boga staje się widzialna. Widzialna. Więc jest to czwarty temat. Zbierzmy sobie. Mamy w strukturze 3 części. Modlitwa arcykapłana Jezusa za siebie, modlitwa za uczniów, modlitwa za Kościół wszystkich czasów, za tych, którzy dzięki świadectwu apostołów będą wierzyć w Jezusa. I 4 wielkie tematy modlitwy arcykapłańskiej. Pierwsze to jest życie, pierwszy temat, drugi uświęcenie, trzeci imię objawione i czwarty wreszcie z tematów to jedność uczniów.